Naszym gościem profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zanim szczyt NATO, zanim Wilno, to zacznijmy od sprawy, która znacznie bardziej absorbuje polską opinię publiczną. Wczoraj wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Oczywiście głównym tematem rozmów kwestia ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Jutro kolejna 80. rocznica tej zbrodni. Jak właściwie w tej chwili wygląda ten dialog historyczny, ale bardzo mocno rzutujący na bieżącą politykę między Warszawą a Kijowem?
Jak słusznie wskazał pan redaktor, on ma dwie płaszczyzny, czy dwa wymiary, w których jest istotny wymiar pamięci, wymiar moralny, który jest powszechnie dostrzegany przez opinię publiczną w Polsce, i wymiar praktyczno-polityczny, czyli sama debata, fakt jej toczenia, już bez względu na to, jak się toczy, jako instrument oddziaływania na bieżącą sytuację polityczną. I myślę, że ten drugi obszar jest znacznie mniej objaśniany naszym współobywatelom, a rzecz moim zdaniem polega na tym, że zarówno Rosja, jak i Niemcy są zainteresowane w braku współpracy polsko-ukraińskiej, a spory historyczne pamięci polskiej z jednej strony i ukraińskiej z drugiej. Dodajmy od razu, że obu dosyć zmitologizowanych, zresztą nie jest niczym zaskakującym. Pamięć społeczna o wydarzeniach historycznych z reguły jest inna niż szczegóły samych wydarzeń. Siłą rzeczy musi być jakoś uproszczona. Ale tak jak ona funkcjonuje, jest czynnikiem politycznym tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Nie takim samym, znacznie ważniejszym w Polsce, znacznie mniej ważnym na Ukrainie. No ale o określonych skutkach politycznych w Polsce te skutki, moim zdaniem, w tej chwili koncentrują się na próbie zmniejszenia poparcia dla obozu rządowego, czy to poprzez wepchnięcie go w bardzo radykalną, twardą postawę na obszarze tej debaty, czy odwrotnie przez ukazanie, że jest zbyt miękki, i to zawsze z obu skrzydeł sceny politycznej może kilka procent, pewnie niewiele, 1-2 poparcia odebrać i tym samym wpłynąć na owo rozstrzygnięcie strategiczne, a myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, czy Rosja i Niemcy życzą sobie kontynuacji obecnego układu rządowego w Polsce, czy też jego zmiany. I to jest oczywiście, nie jest to kluczowy instrument oddziaływania na sytuację, ale jeden z instrumentów, który z całą pewnością jest wykorzystywany. I to myślę, że obecnie też obserwujemy. Problemem jest moim zdaniem to, że według mnie strona ukraińska nie rozumie tej gry. Znaczy skala znajomości sceny politycznej w Polsce, natury tej rozgrywki, rzeczywistych intencji graczy jest znacznie słabiej rozpoznana przez Ukraińców w Polsce niż przez Polaków na Ukrainie.
A dlaczego właśnie Ukraińcy, no wydaje się, grają partię dziwną, grają partię taką, jakby kwestia relacji z Polską nie była aż tak ważna, nie była tak priorytetowa, jakby no, nie rozumieli takiej, wydaje się, podstawowej dla zachodniej kultury, dla zachodniej cywilizacji empatii, jak chociażby kwestia ekshumacji, kwestia pochówków. W Polsce takich kłopotów nie ma. Wskazuje się na przykład jednej tablicy, która była przez wandalizm zdewastowana, potem wróciła z trochę innym tekstem, no, ale to skala inna problemu niż jest kłopot na Ukrainie. To jest niezrozumienie sytuacji, czy to jest jakaś celowa wola ze strony aparatu urzędniczego Ukrainy?
Myślę, że to jest splot kilku czynników. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że konflikt polsko-ukraiński w istocie lat 1918-47, którego kulminacją były zbrodnie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 43-44 i powiedzmy do 47 w tym wymiarze konfliktu obejmującego szeroko rozumianą II wojnę światową i okolice, to ta pamięć w Polsce jest pamięcią ogólnonarodową, że się tak wyrażę, od Przemyśla po Szczecin i od Suwałk po Turoszów. Natomiast na Ukrainie jest to pamięć rodzinna między dzisiejszą zachodnią granicą Ukrainy, a przedwojenną wschodnią granicą Polski na Zbruczu. Obejmuje zatem 5 z 25 obwodów dzisiejszej Ukrainy jako pamięć przekazywana w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Tego oczywiście nie uczono w szkołach za Sowietów, nie uczono także w niepodległej już Ukrainie i owa pamięć jest bardzo uproszczona i zmitologizowana i dotyczy, jeśli chodzi o UPA, dotyczy walki też prawdziwej, przecież to nie jest jakiś mit, heroicznej walki z Sowietami, w związku z czym coś, co w Polsce wydaje się rzeczą zupełnie groteskową, ale według badań socjologicznych środowiska deklarujące swój szacunek do pamięci i tradycji UPA jednocześnie są tymi samymi środowiskami, które deklarują sympatię do Polski, albowiem tam UPA jest symbolem walki z Moskwą, a Polska to jest symbol też uporczywej walki z Moskwą, więc to dla wielu ludzi na Ukrainie się nie kłóci. Oni po prostu nie znają tej historii. Ja sam tego kilkakrotnie doświadczyłem, gdzie w ramach gestów przyjaźni usiłowano mi zaśpiewać piosenki banderowskie jako właśnie symbol walki z Moskwą. W Polsce to w ogóle nie jest odbierane, jest dokładnie odwrotnie cała ta historia pamiętana. UPA nie jest symbolem walki z Moskwą, tylko zbrodni na Polakach. I to też jest historia prawdziwa, tylko że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy ta pamięć narodowa obejmuje wycinek historii, akurat ten, który dla danego narodu jest najważniejszy. No i to jest rzecz pamięci. A jest do tego jeszcze układ sił współczesnych. Znaczy po pierwsze o tym, kto będzie albo nie będzie rządził w Kijowie, jaki był układ klanów oligarchicznych, rozstrzygał, a nie to, jaka będzie polityka wobec pamięci historycznej o wydarzeniach sprzed lat 80. W związku z czym przez większość czasu od 91 roku rząd centralny w Kijowie w istocie nie zajmował się tym w jakiś sposób szczególny, oddając to we władanie kręgom tradycji zachodnioukraińskiej, nie naddnieprzańskiej, tylko naddniestrzańskiej, nie kijowskiej, tylko lwowskiej, bo to z punktu widzenia Kołomańskiego, czy Tymoszenko, czy jeszcze innych rządzących bądź oligarchów zupełnie nie miało znaczenia, to nie była ich tradycja, niewiele o tym wiedzieli, nie przejmowali się tymi, kto będzie rządził w Kijowie, od ich stanowiska w tej kwestii nie zależało. Natomiast obecnie w warunkach wojny oczywiście mobilizacja do walki z Moskwą odbywa się także na bazie heroizacji walki partyzantki UPA przeciwko Sowietom i krytykowanie tego odbierane jest jako wpisywanie się w propagandę rosyjską, a wcześniej sowiecką, co znów utrudnia trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. No i wreszcie mamy kolejny element, a mianowicie trzeba pamiętać, że Ukraina to biedny kraj, nie było tam pieniędzy na organizowanie debat na temat polityki międzynarodowej. Tak jak w Polsce mamy Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, czy Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego i tak dalej. Jest wiele ośrodków, kilkudziesięciu badaczy, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu bada sytuację na Ukrainie. Odwrotnie nie ma tak. Nie ma takich ośrodków na Ukrainie badających sytuację i scenę polityczną w Polsce, rozumiejących jej niuanse. Natomiast tę pracę wykonują fundacje niemieckie, fundacja Eberta, fundacja Adenauera, Bertelsmanna, i tak dalej. I fundacja Sorosza, która tam nazywa się Fundacja Widrodrzenie. I oczywiście ich obraz z ich debat, oni mają pieniądze, oni organizują konferencje, spotkania eksperckie i ten przekaz jest dostosowany do ich potrzeb. W związku z tym w tym z kolei przekazie Polska jest, czy obecny rząd polski jest ukazywany jako nieporadny, przemijający i taki, z którym nie warto rozmawiać. To zostało zachwiane nieco postawą Niemiec po 24 lutego i postawą Polski. Ten obraz nieco się urealnił w oczach ekspertów ukraińskich, no ale jak ktoś 30 lat finansuje debatę w jakimś kraju, no to trudno, żeby nie miał żadnych rezultatów. Myślę tu oczywiście o Niemcach. I teraz mamy połączone siły, to znaczy Rosjanie z jednej strony, nie mając innego instrumentu de facto skłócenia Polaków z Ukraińcami, jak tylko pamięć o zbrodniach na Wołyniu i w Galicji, eksploatują ten temat prawdziwy. Tak? Na tym polega zagrożenie, że on jest prawdziwy, ale trzeba go dostrzegać także jako instrument, a nie tylko jako samą istotę debaty. Z drugiej strony Niemcy rozpoczęły właśnie kampanię pokazywania Polski jako głównego hamulcowego na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, ponieważ Polska sprzeciwia się rezygnacji z zasady jednomyślności w 63 obszarach integracji europejskiej i teraz narracja niemiecka jest taka, że Polska jest hamulcowym procesu reform, a póki się Unia nie zreformuje, nie może przyjąć Ukrainy. I to razem wziąwszy, zauważmy przecież, że ta debata na przykład wokół wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozegrała się po jego wypowiedzi w Onecie, gdzie dziennikarka czterokrotnie dopominała się o opinię, sama zresztą formułując to zdanie nieszczęsne jako co powinien zrobić prezydent Ukrainy. Więc oczywiście, że zręcznie byłoby powiedzieć, że Polska oczekuje zgody na ekshumację i tak dalej, a nie, że prezydent Ukrainy powinien to i tamto. Ale przecież to jest spór w istocie o zdanie, o sformułowanie, prawda, że niezręczne, natomiast podniecanie sporu wokół tego z kolei jest ewidentnie instrumentem oddziaływania na scenę wyborczą w Polsce w kierunku zmniejszania poparcia dla obozu rządowego, co leży i w interesie Rosji, i w interesie Niemiec i dobrze by było dostrzec tę grę, a nie koncentrować się na samym przedmiocie debaty, czyli na samym Wołyniu.
Panie profesorze, teraz przejdźmy do tematu, który na początku w słowie wstępnym zapowiedziałem, czyli zbliżający się szczyt NATO. Tam też miała być debata o Ukrainie. No i mieliśmy taką politykę asertywną Berlina. Wydaje się, tej asertywnej polityki dołącza o dziwo Waszyngton i Stany Zjednoczone, a na przykład Paryż zdaje się być aktualnie bliższy oczekiwaniom Warszawy niż dwa kraje, o których wspomniałem. Jak to wygląda, jak wygląda ta szachownica przed rozpoczęciem szczytu w Wilnie?
Przede wszystkim obecna administracja demokratyczna w Stanach Zjednoczonych nie wyzbyła się złudzenia co do tego, że tym głównym czynnikiem, który przejmie część ciężarów dotąd noszonych na barkach obywateli amerykańskich w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie, że te ciężary zostaną przejęte przez Niemcy. Najpotężniejsze państwo europejskie, a zatem takie, które najwięcej byłoby w stanie owych ciężarów ująć Amerykanom. I ponieważ rządzi pokolenie, które było w pełni sił w okresie zimnej wojny i tamte wzory zachowań, gdzie oczywiście Niemcy były najważniejszym kontynentalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, same podzielone, zagrożone, dawały poważny wkład w bezpieczeństwo Zachodu. I pamięć o tym, nadzieja, że można wrócić do tej sytuacji, moim zdaniem w tej chwili kieruje polityką Stanów Zjednoczonych, które wyobrażają sobie, że powrót do władzy obozu dzisiejszej opozycji w Polsce wyrówna relacje polsko-niemieckie i wtedy zgodnie Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone będą współpracowały na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, jak tę przeszkodę się usunie. To jest oczywiście pogląd naiwny, naiwnością graniczący z wolą resetu z Rosją. Niemcy nie wejdą w tę rolę, nie będą chciały przyjąć ciężarów za bezpieczeństwo europejskie, odpowiedzialności, a już tym bardziej w konflikcie czy sporze z Rosją. Amerykanie się o tym za jakiś czas przekonają i będą mówili, że no jednak Polacy mieli rację, tak jak rację mieliśmy w przypadku resetu, że to nierozsądny pomysł. No ale póki co taki pomysł mają i usiłujemy im pokazać rzeczywistość, ale szybko to nie będzie i pewną cenę będziemy musieli pewnie zapłacić tych moim zdaniem bezowocnych wysiłków amerykańskich. W tej chwili tę cenę płaci Ukraina. Myślę, że testem będzie odwołanie, uznanie za nieobowiązujący aktu stanowiącego NATO Rosja z 97 roku. Takie żądanie Polska wniesie zapewne na szczycie NATO w Wilnie. No i zobaczymy, jakie państwa, jak się do niego ustosunkują. Przypuszczam, że będzie opozycja niemiecka, nie wykluczam francuskiej. No i Amerykanie będą musieli zdecydować, którego z sojuszników poprzeć. I to nam da odpowiedź na temat generalnej linii, czy to jest linia na współpracy z Niemcami na koszt Europy Środkowej z perspektywą wznowienia relacji niemiecko-rosyjskich. Oczywiście po usunięciu Putina i tak dalej ta cała frazeologia będzie zastosowana, ale istota będzie taka. I myślę, że drugim takim elementem będzie wzmocnienie sił wojskowych na wschodniej flance NATO, czyli to, czego będzie żądać Polska, odejścia od systemu wysuniętej obecności na rzecz systemu wysuniętej obrony, czyli odejścia od sytuacji, w której mamy dosyć symboliczne siły, które mają polityczną przeszkodę stanowić, tak aby stawiać Rosjan przed koniecznością podjęcia decyzji otwarcia ognia do żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich i tak dalej, a nie estońskich, łotewskich, litewskich czy polskich. Natomiast to jest odstraszanie polityczne w istocie, a nie wojskowe. Odstraszanie wojskowe musi polegać na rozmieszczeniu nie batalionowych czy brygadowych grup, tylko potężnych zgrupowań, które uniemożliwią w sensie wojskowym włamanie na nasze terytorium, a takie żądanie Polska postawi, albowiem doświadczenie wojny na Ukrainie jest takie, że te terytoria okupowane są sceną masowych zbrodni armii rosyjskiej na ludności cywilnej, a my nie jesteśmy zainteresowani w wyzwalaniu masowych mogił naszych pomordowanych współobywateli, więc trzeba po prostu Rosjan w razie czego nie wpuścić na terytorium czy to Polski, czy państw bałtyckich. I to będzie drugi istotny postulat Polski. No i trzecia kwestia, którą już widać, że będzie bardzo trudno, czyli kwestia członkostwa Ukrainy w NATO bądź równoważnych gwarancji bezpieczeństwa. Będzie w toku, ale sądzę, że raczej zostanie utopiona w ładnie brzmiących sformułowaniach, natomiast realnych, twardych gwarancji bezpieczeństwa, które oczywiście mogłyby wejść w życie w momencie podpisania preliminariów pokojowych kończących obecną wojnę, nie w trakcie wojny, co wszyscy rozumieją, ale ten pokój przyszły musi być pokojem zbrojnym, to znaczy Ukraina nie może dostać gwarancji na papierze, tylko rozmieszczenie sił zbrojnych wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej wiodących mocarstw NATO, a NATO się nie zanosi, tak, nie będzie takiej decyzji, w związku z czym ten konflikt będzie się odnawiał i wojna będzie kontynuowana. To nie jest kwestia fantazji czy chcieństwa, tylko oceny sytuacji. Jeśli gwarancje wojskowe okażą się politycznie niemożliwe do przeprowadzenia, to będzie oznaczało odnawianie się wojny. I taki jest wniosek. Myślę zatem, że te decyzje, tej miary na nadchodzącym szczycie nie zapadną i te zapowiedzi, że będzie to szczyt przełomowy, są zapowiedziami na wyrost. Raczej nie będzie.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec kwestia trochę obok tego szczytu, no ale też dotycząca bezpieczeństwa i też w pewnym stopniu NATO, czyli nuclear sharing. Polska złożyła wniosek o objęcie tym parasolem ochronnym. Udzielają go w zasadzie Stany Zjednoczone. Szanse są pewnie małe, ale jaki to jest ruch polityczny, jakie to ma znaczenie, jak to się może zakończyć?
Znów trzeba pamiętać o tym, że polityka to nie jest fotografia, tylko film. Ta akcja ciągle się przesuwa, jest dynamiczna. W związku z czym jest pewien początek procesu i trudno oczekiwać, że na początku od razu nastąpi rozwiązanie. To zresztą dotyczy także tego, co przed chwilą powiedziałem. Na obecnym etapie zapewne nie będzie jakiegoś gwałtownego postępu w tej kwestii, co nie znaczy, że nie należało ją podjąć i nie należy jej drążyć aż do osiągnięcia sukcesu, tak w wymiarze nuclear sharing, jak i w wymiarze twardych wojskowych gwarancji, osłony, czy to dla wschodnich państw frontowych NATO, czy dla samej Ukrainy. To się nie rozstrzygnie już za 2-3 dni w Wilnie, natomiast podjęcie tej sprawy, naciskanie na nią, prowadzenie tego procesu aż do skutku, nawet gdyby to miało potrwać jeszcze kilka lat, jest zasadne i nie należy w tym zakresie rąk zamywać i mówić ojej, nic się nie da, tylko rozumieć, że to wszystko wymaga presji, czasu, wysiłku, a także zbierania doświadczeń również przez naszych partnerów, którzy muszą zobaczyć, że to nasze wyobrażenia są prawdziwe o rzeczywistości, a nie ich.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Wel-Negrajewski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.